Manufaktura reportażu.
To tu, cześć.
Przy okazji wszystkich poznasz? Cześć.
Cześć, Daniel.
I Dorotka, chodź, jeszcze poznasz też Daniela. Tylko też nie w progu. Nie ma dzisiaj całego zespołu, bo Daniel, niestety się ludzie pochorowali. Zapraszam. Same te wszystkie metamorfozy, które się dzieją, to się dzieją w Gdyni, w przepięknej willi Ludwinia. Jest tutaj osoba, która organizuje, Ewa z Fundacji Pomoc. Bardzo się cieszę, że do nas przyjechała, żeby nas wesprzeć, bo to jej cały projekt. Tak, Ewa, należy się wspomnieć o tobie chociaż dwa słowa. I jest Marta, która jest uczestniczką tego projektu. To jest kalendarz, w którym jest 12 cudownych kobiet. Nazywam się Beata Frys, od wielu lat jestem wizażystką, zajmuję się wszystkim, co jest z tym związane, maluję dziewczyny do ślubu, maluję panie na różne okazje i maluję również takie niespodziewane historie, jak różne spotkania korporacyjnie, po prostu kocham swoją pracę.
Marta Kazimierak, mam 35 lat, jestem mamą 9-letniego syna. Spotkałyśmy się przez Ewę Majkowską, która prowadzi Fundację Pomoc. Fundacja pomaga takim ludziom jak ja, chorym na przykład na raka. I pamiętam, Beatę poznałam przy pewnym projekcie, który nazywał się Pomoc. Jest to wzruszające.
To było cudowne spotkać takie dziewczyny jak wy. I też jestem wzruszona, bo poznanie was pozwoliło mi spojrzeć zupełnie inaczej na siebie i na swoje problemy, że są niczym w porównaniu z tym, czym zmagają się wy, cudowne kobiety, tak? I że jeżeli mogę w jakikolwiek sposób sprawić wam radość, to poprzez to, co potrafię, czyli mogę wam pokazać, że jesteście ciągle piękne i nic nie stoi na tej drodze, ani choroba, ani nic, że zawsze mogę wam pokazać, że jesteście pięknymi kobietami zewnętrznie, a przez ten cały czas poznałam was i zobaczyłam, jak silne jesteście wewnętrznie i piękne i ile siły z tego dajecie innym, normalnym ludziom, którzy nie mają świadomości, jakie mają szczęście, nie ocierając się o ciężkie choroby.
O ciężkich chorobach, o przyjaźni i chęci czucia się piękną dziś w Manufakturze Reportażu usłyszą państwo historie tych, które pomagają. Pomagają zapomnieć o chorobie. Daniel Wojciechowski, zapraszam do wysłuchania reportażu Kobiety z mocą.
Choruję już 22 lata, jest to dosyć rzadki typ nowotworu. Jest to rak gruczowo-torbielowaty. U mnie został zdiagnozowany, kiedy miałam 12 lat. I tak naprawdę wtedy walczyła moja mama o to wszystko. Gdy usłyszała diagnozę, nie powiedziała w domu nikomu o tym. Ja dowiedziałam się przypadkiem, że to jest rak, bo kiedy człowiek nie wie o tym, nawet jako nastolatek, że jesteś na coś chory, ale nie wiesz, że to jest określone jako rak, to idziesz zupełnie inaczej przez życie. W sensie musisz mieć zrobioną operację, bo coś się dzieje i nie masz tej świadomości tego, że to jest coś śmiertelnego, tak? Bo gdyby na przykład, nie wiem, raka nazwać w inny sposób, że tak jak na drzewach chuba jest rakiem, tak? No to w człowieku tak to jest nazwane. No i tak naprawdę musiałam się mierzyć z tym i chirurgicznie, i miałam też radioterapię zastosowaną. Niestety nie ma jakby powszechnego leku, który można stosować w przypadku mojej choroby. Na przykład rak piersi u kobiet, który jest bardziej jakby popularny, tak? To jest więcej badań klinicznych przeprowadzanych. W przypadku mojej choroby jest coraz więcej osób chorych, natomiast nie jest to taka grupa, na której można byłoby przeprowadzać jakiekolwiek badania kliniczne. Więc no w tym przypadku duże jest też potrzebne wsparcie od innych ludzi. Właśnie tak jak na przykład Beata pokazała nam podczas projektu Jestem. To, że faktycznie mimo tych braków, tak jak ja na przykład mam opatrunek na oku, bo po prostu nie mam oka, nie kryję się z tym, jest mi z tym, no nie powiem, że dobrze, tak, ale przyzwyczaiłam się do tego. Wiele osób pyta się, dlaczego nie zrobię sobie protezy, bo nie chcę kolejnej ingerencji w moje ciało. Ja już się do tego przyzwyczaiłam, jest mi z tym na co dzień dobrze. Kiedy ja nie widzę tej mojej dysfunkcji, to myślę, że ludzie też inaczej mnie postrzegają w tym wszystkim.
Zaraz posadzę Martę na fotel i pokażę jej kilka bardzo łatwych, prostych pociągnięć pędzlem, przy których będzie miała okazję wykorzystać jakieś nowości na jesień, rozświetlenia, jakieś cudowne rzeczy, które wszystkie kobiety kochamy. Jest to sztuka spojrzenia na twarz i tak jak u każdej kobiety, pokazania tego, co ma najpiękniejsze, rozświetlenia tej twarzy, żeby nie była taka smutna i szara, bo głównie kolor będzie tutaj grał rolę, bo dziewczyny z fundacji potrafią mieć bardzo podkrążoną skórę pod okiem, a więc to troszeczkę inaczej. Tutaj wchodzi taka korekta, ale to jest dla mnie cudownym wyzwaniem, dlatego że bardzo łatwo jest pomalować modelkę, która ma wszystko idealne, symetryczne, równe i piękne, tak? A tutaj jakby pozwala mi pracować też wyobraźnia, co mogę z tym zrobić, muszę myśleć, jak wyprowadzić na prostą niektóre rzeczy, które może nie są doskonałe, ale mogą wyglądać idealnie.
Profesjonalny wizerzysta nie robi mi make-upu, więc no niby ja tam na co dzień robię sobie make-up, natomiast tak profesjonalnie, jak Beata mnie pomalowała, to mówię, wow, to jest coś, co jest naprawdę fajne. Później też była sesja zdjęciowa, na której na zdjęciu zupełnie człowiek inaczej wygląda, nawet mimo to, że mam to jedno oko, to Beata takie podkreśliła, że tak naprawdę cała reszta była nieważna.
To może tak. Zrobimy zdjęcie jakieś
tak?
Przed i po?
Delikatnie, oczywiście.
I będzie można później zobaczyć?
Proszę bardzo.
No to ja nie będę przeszkadzać przez chwilę. Od czego zaczynamy?
Od delikatnej poprawki z podkładem, wyrównanie niedoskonałości kolorów skóry, położenie delikatnej pudru, żeby podać. Ja bardzo lubię nie pokazywać tego efektu, dopiero później odkręcam do lustra kobietę i dopiero wtedy ona nie musi mówić, czy jej się podoba, czy nie. Ja to widzę w oczach. To jest od razu widoczne. W połowie makijaż nie zawsze jest idealny. W połowie jest ten moment taki niedoskonały, gdzie jeżeli uda się w jakiejś przerwie spojrzeć do lustra, Marcie, to widzę czasami takie przerażenie, że o, czy to już jest to, czy to jest ten efekt, ale właśnie ten końcowy moment, nie trzeba żadnych słów, tak? Delikatnie do Marty skóry lekko ciepły odcień bronzera położymy, tak żeby ta skóra wyglądała na taką jeszcze świeżą, jeszcze jakieś tam lekkie muśnięcie słońcem, delikatnie rozświetlacz na samej kości policzkowej, tak? I odrobina różu, ale w tej chwili jest moda na kładzenie różu tutaj na środku policzków. Jak się uśmiechnij się, to właśnie tutaj na szczycie jabłuszka, tak jakby była skóra lekko zarumieniona. Tak?
Drobne rzeczy, czy w ubiorze, czy w makijażu pozwalają ludziom, tak jak rozmawialiśmy na początku, zamaskować tą swoją chorobę, która gołym okiem nie jest widoczna. Też się nieraz spotkałam z sytuacją, właściwie miałam dwie takie sytuacje, że uważam, że dbam o siebie, tak? Czyli dobrze się ubiorę, zrobię ten make-up i ludzie na przykład oceniając mnie na pierwszy rzut oka mówią, no tak, no ale dlaczego pani parkuje na miejscu dla inwalidów? Bo mam pierwszą grupę i mam do tego, że tak powiem, dokument. No skoro pani nie jest ani chora, ani inwalidka, więc jeżeli my tego nie pokazujemy po sobie, że jesteśmy chorzy, to myślę, że inni też tego nie widzą.
No ale plaster na oku jednak jest.
Jest, tak, jest, ale nie. Jest to część po prostu mojej twarzy, mojej codzienności.
Beata pokazuje nam coś w telefonie.
Pokazuje zdjęcie właśnie z sesji, gdzie Marta ma przepiękny, wielki kapelusz i w dłoni garbery, delikatnie przesłonięte jedno oko, ale w taki bardzo naturalny sposób. I to zdjęcie jest po prostu piękne. Szkoda, że nie możecie tego wszyscy zobaczyć, tylko ja tutaj patrzę na to. To zdjęcie jest po prostu piękne. To jest przepiękna kobieta w pięknym, wystylizowanym kapeluszu. Przepiękny portret, który zawsze mówię, że trzeba sobie wywołać później samemu i gdzieś sobie w domu, w jakimś ładnym miejscu powiesić.
Pamiętasz, jak zobaczyłaś to zdjęcie?
Tak. To było finalnie niespodzianka, bo to właśnie makijaż robiła Beata, zdjęcia oprawione przez Ewę i przez Iwo, który robił nam te zdjęcia. No i jak zobaczyłam to zdjęcie, to naprawdę zaparło dech w piersiach. Łzy poleciały, nie tylko mi, bo i mojej rodzinie, jak zobaczyli to zdjęcie. No i co? No i wzruszenie to taka główna emocja, która towarzyszyła temu wszystkiemu. Że naprawdę każda choroba, jaką mamy w sobie, jeżeli jej nie pokazujemy, jeżeli sami nie uwidaczniamy, to ludzie tego nie widzą po prostu.
Marta musi być po prostu widoczna. I tak właśnie wygląda makijaż naturalny dla kobiety, że on nie wychodzi przed nią, on ją po prostu upiększa, podkreśla tą urodę, ale dalej Marta jest Martą. No i tak jak mówiłam, rzęsy, każda z dziewcząt się pytała, ale będziesz przyklejała mi rzęsy? To już nie było mowy, żebym nie przyklejała, chociaż
mam swoje ładne,
masz przepiękne swoje, przepiękne swoje, ale właśnie za każdym razem było, ale rzęsy jeszcze też będą, mówię, oczywiście. Otwarte? Teraz zamknij.
Jest wiele osób, na przykład po chemioterapii, które tracą brwi czy rzęsy. I takie właśnie niuanse pomagają mi to zamaskować, tak? Że nie czuję się kobieta bez brwi goła, tylko może sobie właśnie w prosty sposób namalować te brwi i ta twarz też zupełnie inaczej wygląda. Czy jak na przykład nie ma rzęs, wystarczy, że przyklei sobie nawet te rzęsy, tak? Tak jak Beata właśnie wcześniej wspomniała. I też to oko zupełnie inaczej wygląda. Ta kobieta dostrzega w sobie coś, czego nie widziała. Może przez większy okres czasu, może to piękno w sobie uśpiła, tak? A ważne jest w tym wszystkim to, jak kobieta się czuje, bo to jest najważniejsze, bo tak naprawdę mając wszystko, można chodzić wszędzie, mieć dużo pieniędzy, może nie być szczęśliwym, a kobieta, która jest doświadczona bardzo mocno przez życie, tak? Bo niejednokrotnie chorobie towarzyszy rozpad związku, małżeństwa, że gdzieś mąż czy żona odchodzi. No akurat w przypadku naszej rozmowy to możemy powiedzieć, że mąż od kobiety odchodzi. I ważne jest to, żeby kobieta poczuła swoją wartość, bo jeżeli ona tego nie poczuje, to wydaje mi się, że nikt tego nie dostrzeże. Potem jak straciłam oko, to mój partner, ojciec mojego dziecka zostawił nas. Znaczy z synem ma kontakt, nigdy mu tego nie zabraniałam. Natomiast ja jako kobieta to myślę, że straciłam poczucie własnej wartości, które musiałam no po prostu odbudować w sobie, tak? I właśnie zaczęłam od tego, że zaczęłam dbać o siebie bardziej. Pokazywałam swoje pozytywne strony, nie chodziłam wiecznie z truta. Nie mówiłam wszędzie o mojej chorobie jako o czymś bolącym w życiu, tylko mówię o tym otwarcie, nie mam z tym problemu. Wydaje mi się, że to też jest jakby taka bezpośredniość w rozmowie o chorobie, to też jakby przełamuje pewne bariery między ludźmi, bo jednak to upośledzenie społeczne wydaje mi się w stosunku do osób chorych, właśnie po których nie widać, że są chore na zewnątrz, gdzieś tam istnieje i świadomość tego, że można być chorym, ale można też wyglądać na osobę faktycznie szczęśliwą, zadowoloną, radosną, jest ważne w naszym życiu, bo no, nikt nie wie, tak? No, ktoś na przykład na mnie spojrzy, oprócz tego, że mam ten opatrunek na oku, no to nie powiedziałbyś na przykład chyba, że jestem osobą chorą onkologicznie, która zmaga się już 22 lata z ciężkim typem raka. Nie pytałam, dlaczego ja pytałam, znaczy nie pytałam nigdy o to, dlaczego mnie to spotkało, bo myślę, że gorzej bym znosiła, gdyby to spotkało kogoś bliskiego z mojego otoczenia. Ja wiem, że ja sobie z tym daję radę. No i jeszcze muszę wspierać też dookoła moich bliskich. Moją mamę, która ciężko to znosi i nie potrafi o tym. Więc ja też mam taką siłę i muszę ją mieć
więc nawet jak miałabym upaść, to i tak wiem, że nie mogę tego zrobić. Przede wszystkim dla mojego syna. No, tak jak widzisz, że też są chwile załamania, są chwile płaczu, ale to jest tylko tak po prostu. Są też chwile wzruszenia i to nie jest tak, że... Bo dużo ludzi mówi mi, że jestem osobą silną, która niczego nie potrzebuje. To nie jest prawda. Potrafię przyjść też do domu, płakać w poduszkę, że dużo innych rzeczy się dookoła dzieje, tych złych. Tu już nawet nie chodzi o chorobę. No ale cóż, codzienność jest codziennością i trzeba po prostu stawać codziennie do każdego wyzwania z podniesioną głową i nie wolno się poddawać tym wszystkim. Bo gdzieś jednak mamy jakąś swoją rolę zapisaną w tym całym życiu. Po coś jesteśmy, żeby spełniać jakiś tam plan, który myślę jest odgórnie narzucony na każdego człowieka.
No i masz dla kogo wstawać przede wszystkim?
To tak, dla mojego syna. To jest prawda. To jest moje naprawdę szczęście, moje serce. I chyba najciężej mi jest z tym, że on potrafi się zapytać o to, czy ja umrę, czy jak umrę, to będę go kochała. Zawsze będę z nim. Czy tu, czy tam. Ale póki jestem tutaj, to chcę walczyć o swoje zdrowie, o życie, żeby być z nim jak najdłużej. No to chyba tyle. Masz może chusteczkę, Beata? Zaraz znajdę. Także temat samej choroby jakby może nie jest czymś ciężkim, bo trzeba o tym się nauczyć rozmawiać. Są ludzie, którzy w ogóle nie potrafią i można tylko się domyślać pewnych rzeczy. Natomiast myślę, że jeżeli człowiek umie rozmawiać o tej chorobie, otworzy się, to też jest mu łatwiej, bo wie, że będzie miał wsparcie czy od bliskich osób, czy od dalszych, czy tak jak właśnie jest projekt Ewy z fundacją odnośnie właśnie osób chorych i to tam jesteśmy z różnymi schorzeniami. Jedna ma raka tego, druga ma raka tego. Też potrafimy się pośmiać z tego wszystkiego, bo trzeba znaleźć też w tym pozytywne rzeczy i nie skupiać się tylko na tym, dlaczego ja tego nie mam, tylko patrzeć na to, co jeszcze zostało, co się ma i trzeba po prostu o to wszystko dbać.
Ja od paru lat prowadzę fundację. Fundacja nazywa się Pomoc. Ta nazwa nie jest przypadkowa, bo składa się jakby z dwóch członów. Po, czyli jeśli jesteś po, my damy ci moc. Moje całe życie tak naprawdę było bardzo bliskie człowiekowi, bo pracowałam w szpitalu, pracowałam w Puckim Hospicjum z księdzem Janem Kaczkowskim. Potem pracowałam w DKMS-ie, więc z ludźmi chorującymi na białaczkę. Cały czas ścierałam się, stykałam życie ze śmiercią. I przez te wiele lat zauważyłam taką, można powiedzieć, niszę, że osoby chorujące na chorobę nowotworową, kiedy dostają już informację od lekarza, że jesteś zdrowy, zostają zostawione same sobie. Nie ma żadnej to takiej dodatkowej opieki, nie ma jakiegoś podejścia takiego innego do tych. Możesz wrócić do pracy, możesz żyć normalnie, a ja wiem, że każdy z nich za każdym razem, kiedy idzie na badania na przykład kontrolne, przeżywa to bardzo, bardzo mocno i to jest ogromny stres. I ja postanowiłam parę lat temu, że będę właśnie robiła coś dla tych osób, które są jakby albo w trakcie leczenia, albo po leczeniu. Najpierw chciałam to robić tylko i wyłącznie dla kobiet chorych nowotworowo, bo ten temat był mi bardzo bliski, a potem życie pokazało mi zupełnie coś innego, że skupiałam wokół siebie na przykład mamy dzieci głęboko niepełnosprawnych, to były kobiety po depresjach, no różne przypadki, mamy, które straciły dzieci. Usłyszałam tyle historii w życiu, że to jest niesamowite. Niektórzy mnie pytają, jak ja to znoszę, a ja po prostu, nie wiem, ja się tak urodziłam, ja jestem do tego stworzona. To jest moje życie, ja chcę to robić. I tutaj z dziewczynami od paru lat robimy metamorfozy. Robiliśmy, Beatkę znam tak naprawdę dzięki Joanna, która jest właścicielką tej przepięknej pracowni, pozwoliła mi na to, żeby w jej poprzedniej pracowni zrobić metamorfozę dwóm kobietom, które były chore na nowotwór. I tam była Asia, która zmieniała włosy, stylizowała, farbowała, a Batka malowała. I robiłyśmy takie przed i po. I właśnie lustra były zasłonięte. Zawsze zasłaniałyśmy lustra i była taka totalna metamorfoza. Tych metamorfoz zrobiłyśmy kilkadziesiąt tak naprawdę. Nie tylko z Beatą i z Asią, z różnymi fryzjerami w całym naszym tutaj województwie. To było przeogromne, przefajne doświadczenie. Zawsze były dwie dziewczyny, które się poznały, dwie dziewczyny, które opowiadały swoim. To była taka terapia psychologiczna, można powiedzieć, w różnych salonach fryzjerskich. I potem, jak uzbierałyśmy tych kobiet, powiedzmy kilkanaście, to cyklicznie robiłyśmy pokazy mody z tymi właśnie bohaterkami. Więc nie dość, że one miały tą odwagę, żeby przyjść, opowiedzieć o sobie, zmienić się. Czasami naprawdę te metamorfozy były z blondynki na czarną, z długich włosów na krótkie. To były naprawdę bardzo duże metamorfozy. A jeszcze miały tę odwagę, żeby wyjść na wybieg i się pokazać, mimo tego, że nie mają piersi, mimo tego, że mają jakieś ogromne problemy. I to dla mnie jest takie, to było ogromne wyzwanie. A teraz przez ostatni rok, no COVID nam troszeczkę to zaburzył, ale miałyśmy cały czas kontakt i wtedy wymyśliłam właśnie ten projekt Jestem. Wybrałam 12 takich wyjątkowych, No stwierdziłam, że to są dziewczyny, które mają w sobie ogromną moc, które będą takimi ambasadorkami dla innych kobiet, które zmagają się też z chorobą, żeby pokazać tamtym kobietom, że naprawdę można. A jak się wyjdzie, wymaluje, wyjdzie na wybieg, nie wiem, pójdzie na kawę z koleżanką, to to życie jest takie, dodaje im takiego powera i chce im się jeszcze więcej, jeszcze więcej. Więc te 12 kobiet są ambasadorami, ja sobie tak wymyśliłam i one są, ja wiem, że one takimi osobowościami są. I przez cały rok, od poprzedniego października ubiegłego roku do tego października w tym roku, zrobiłyśmy taki 12 kobiet, właśnie te metamorfozy. Właśnie wychodzi kalendarz z 12 dziewczynami. Pierwszy w życiu, także moim, ogromne też przeżycie dla mnie. I tym projektem ruszamy w przyszłym roku. Już mówię, że przyszły rok dla Fundacji Pomoc będzie pod hasłem Kobiety z mocą.
Ewa wspomniała o 12 kobietach, ale ty wspominałaś, że chyba nie wszystkie są wśród nas, prawda?
Śmierć jest elementem bardzo obecnym, jest obecna w naszym życiu i jedna z dziewczyn z kalendarza odeszła. Jest mi trudno mówić, bo Magdę znam znacznie dłużej niż projekt Sam Pomoc, bo znam ją z pokazów mody Ewy, z tego co się działo cudownego i każdy wiedział, jak bardzo jest chora. Jak bardzo walczyła i zostaje to zdjęcie, które jest nieprawdopodobną pamiątką i ma ogromne znaczenie dla każdej z nas. Jej postać w sercu każdej z nas została.
Rozglądajmy się wokół siebie i mimo jesieni, deszczu czy szybko zapadającego zmroku dostrzegajmy piękno otoczenia, dostrzegajmy innych, których może zabraknąć. Wbrew pozorom, nasz świat i ludzkie życie są bardzo, bardzo kruche.
Przede wszystkim trzeba dużo pozytywnej energii, dużo pozytywnej myśli czerpać z innych, przede wszystkim z samego siebie, bo to jest najważniejsze.
Ja widzę, że siła jest w grupie. W grupie ludzi, którzy przeżywają podobne rzeczy, które starają się zrozumieć. I to jest ogromne serce, ogromna miłość.
Takim moim mottem jest to, żeby się rozglądać i zauważać tego drugiego człowieka obok. Bo my często patrzymy tylko przed siebie i nie widzimy niczego dookoła. Dookoła są naprawdę potrzebujący ludzie. I to nie zawsze chodzi o choroby nowotworowe, ale są ludzie, którzy nas potrzebują, żebyśmy się po prostu otworzyli na tego drugiego człowieka.
Wysłuchali Państwo reportażu Kobiety z mocą. Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia.